ponad 30-osobowa grupa studentów szkół naukowych Wydziału Fizyki i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wróciła właśnie z ekspedycji naukowej Czarnobyl 2011. Studenci przeprowadzali doświadczenia w strefie zamkniętej wokół ukraińskiej elektrowni jądrowej. Między innymi zmierzyli poziom radioaktywności w powierzchniowej warstwie gleby oraz zawartość izotopów promieniotwórczych w powietrzu, żywności w organizmach zwierząt i w roślinach. Ekspedycja miała miejsce, przypomnijmy, 25 lat po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, a siłownia znajduje się około 1000 kilometrów od Warszawy. Polacy wciąż mają w pamięci wydarzenie sprzed ćwierć wieku i oczywiście wszyscy zastanawiamy się nad jego prawdziwymi i domniemanymi skutkami. Studenci, polscy studenci uważają, że wyniki ich badań dostarczą wiele nowych danych do tej wiedzy, którą już zgromadzono, wiedzy o konsekwencjach czarnobylskiej awarii. Młodzi badacze mają przecież możliwość prowadzenia eksperymentów w miejscu wyjątkowym, takim naturalnym, gigantycznym laboratorium. W studiu Krzysztof Kosiński, studenckie koło chemików Fulleren. Krzysztof Kosiński, uczestnik wyprawy, witam serdecznie.
Witam.
Drugi z uczestników, Arkadiusz Trawiński, studenckie koło fizyki.
Witam.
I magister inżynier Łukasz Adamowski, ekspert z Instytutu Problemów Jądrowych imienia Sołtana w Świerku, także uczestnik wyprawy.
Dobry wieczór.
Panie inżynierze, był już drugi raz na tej wyprawie.
Tak.
Z doświadczeń co nie miara i szanse na porównanie tego, co było, co teraz jest. No i być może spekulacje, co będzie dalej wokół elektrowni. Przypomnę, że chcielibyśmy także usłyszeć od Państwa, jak Państwo zapamiętali tę awarię sprzed 25 lat w Czarnobylu. Co Państwo myśleli o tym wydarzeniu? Co Państwo wiedzieli o siłowniach, o tego typu wydarzeniach, katastrofalnych wydarzeniach? 71-151, czekamy na wpisy właśnie pod tym numerem komunikatora. Jak Państwo zapamiętali to wydarzenie sprzed 25 lat? Także namawiam do uczestniczenia w naszym konkursie SMS-owym, w pobliżu jakiego miasta leży elektrownia jądrowa w Czarnobylu. 72-151. Teren wokół elektrowni został podzielony na kilka stref w promieniu 10 km. To jest ta strefa szczególnego zagrożenia. W promieniu 30 km strefa o najwyższym stopniu skażenia. W którym miejscu panowie prowadzili swoje badania, panie inżynierze?
Może na początek małe sprostowanie. Te strefy nazywają się, jak się nazywają, natomiast niekoniecznie ma to związek z ich kształtem. Nie jest to równe kółko wokół elektrowni o danym promieniu.
Tak od naprawdę czego to zależy?
Zależy to od tego, w którym momencie te pyły osiadły na okoliczne tereny.
Jest dokładna mapa, prawda, która
tak,
o tym mówi.
Tak, jest taka mapa. Nam dane było odwiedzić różne miejsca w strefie i no, różne było w nich skażenie. Byliśmy między innymi właściwie pod samym sarkofagiem. Tam akurat badań nie było chyba żadnych szczegółowych robionych z naszego punktu widzenia, ale
to jest taki standardowy... Dlaczego? Bo to było takie szybkie dojście i odejście?
Nie, aż tak to nie. Trwało to około pół godziny, ale był tam wykład taki na temat tego, co się stało właśnie w Czarnobylu, bo jest tam taka sala przeznaczona na makietę tego już zniszczonego reaktora oraz na różne eksponaty tam związane z tym, plakaty, także z tym, co się będzie działo w przyszłości. I standardowo większość wycieczek, które tam przyjeżdżają, odwiedza tą salę i w ramach takiego właśnie półgodzinnego wykładu się dowiaduje co nieco.
No ale to 25 lat temu było to miejsce, w którym pracownicy wtedy działający jeszcze elektrowni przyjęli śmiertelną ilość promieniowania w ciągu kilku minut właściwie, a wszelkie urządzenia rejestrujące promieniowanie właściwie były poza skalą.
No, dzisiaj w tym miejscu jest urządzenie rejestrujące i ogromny wyświetlacz informuje tych uczestników wycieczki, na jaką dawkę są narażeni. Są to rzeczy porównywalne z wskazaniami przyrządów, na przykład na pokładzie samolotu, gdzie promieniowania kosmicznego jest tyle, że no, właśnie ta dawka jest podobna.
Panowie studenci nie bali się, bo pan inżynier był drugi raz, więc wiedział, że jest tam takie urządzenie.
Ze swojej strony mogę opowiedzieć...
Krzysztof Kosiński.
Tak. Ze swojej strony mogę opowiedzieć, że w sumie wszystkie takie zagrożenia promieniotwórcze mają to do siebie, że im są silniejsze, tym szybciej zanikają. Także najbardziej promieniotwórcze rzeczy najszybciej się rozpadają i w związku z tym, jeżeli gdzieś jest bardzo silne promieniowanie, to wiadomo, że ono dość szybko zaniknie.
No ale tam pozostał jeszcze Cez, pozostał strąd, bo to są te pierwiastki, które mają długi okres połowicznego rozpadu.
No tak, także najbardziej problematyczne są te, które mają taki pośredni okres rozpadu, które nie rozpadają się dłużej niż ludzie zazwyczaj żyją, czyli na przykład właśnie okres rozpadu 30 lat, to całkowicie ten izotop zaniknie dopiero po około 300 latach, więc one sprawiają największy problem. Natomiast te, które są jeszcze dłużej życiowe, najczęściej są na tyle słabo promieniotwórcze, że nie sprawiają jakiegoś wielkiego zagrożenia.
Czyli pan bardzo spokojnie, panie Krzysztofie, podszedł do sprawy, tak?
Tak. Ogólnie myślę, że takie zagrożenia związane z promieniowaniem stanowią pewien rodzaj mitu w naszej kulturze. Na przykład często się mówi o różnych dawkach, ale rzadko się mówi, jakie z tymi dawkami się wiąże zagrożenie. Przykładowo taka dość duża dawka, 100 milisiewertów. Przypuszczam, że to jest dziesiątki tysięcy razy więcej niż otrzymaliśmy podczas tej wyprawy. Wiąże się z ryzykiem śmierci na raka około 0,5% w ciągu całego życia. Także
przekładając to na zdjęcia rentgenowskie.
Podczas tomografii komputerowej to jest chyba najbardziej taka narażająca na dawkę promieniowania procedura. Maksymalnie można otrzymać, z tego co pamiętam, 10 milisiewertów. Także no, jest to już spora dawka, ponieważ no, rzadko kto jest poddawany na przykład 10 takim procedurom. A mimo to ryzyko śmierci na raka jest jednak bardzo małe.
Być może jeszcze niewiele wiemy. Niektórzy mówią o długoterminowych skutkach genetycznych, choć raport dotyczący konsekwencji wybuchu bomb jądrowych w Hiroshimie i Nagasaki po 50 latach zdumiał nawet samych Japończyków, że nie był aż tak dramatyczny, jak to prognozowano te ponad 50 lat temu. Panie Arkadiusz Trawiński, a pan?
Ja wielokrotnie bywałem w różnych placówkach badawczych i jeżeli się zachowuje odpowiednie środki ostrożności, nic nie powinno się zdarzyć.
No właśnie, wiem z różnych materiałów, że pracownicy, którzy w tej chwili obsługują to, co zostało po elektrowni jądrowej w Czarnobylu, pracują tam 15 dni w miesiącu przez 24 godziny, a potem opuszczają tę strefę. Czy to dowodzi tej ostrożności zachowania procedur, czy jednak tego, że wciąż tam jest niebezpiecznie, jak do tego podchodzić?
Tutaj warto zachować niezbędne środki ostrożności, dlatego przyjęto taką procedurę.
A panowie jak długo tam byli?
Tam byliśmy dwa dni, pełne dwa dni od...
Po ile godzin?
Prawie 9 godzin.
I nie korciło, żeby zbadać, jak organizm na to zareagował po wyjściu ze strefy?
Znaczy, może ja powiem.
Tak?
Właściwie to wszystkie nasze takie odczucia byłyby wytworem naszej wyobraźni, bo tak naprawdę podczas pobytu poniżej 5 dni według przepisów dla odwiedzających tą strefę nie ma nawet konieczności posiadania osobistego dozymetru. Na tyle już tam to promieniowanie zanikło, że takie krótkie wizyty nie są nawet poddawane takiej super ścisłej kontroli właśnie dozymetrycznej. Nie trzeba nosić ze sobą takiej plakietki dozymetrycznej.
Panie inżynier Łukasz Adamowski?
Tak, mimo tego, że tego obowiązku nie ma, to niektórzy się postarali, żeby wziąć takie dozymetry i nawet, powiem więcej, dzięki uprzejmości pewnych osób w Świerku i dzięki możliwościom, jakie tamtejsze instytuty mają, ja osobiście pojechałem jako właściwie żywy próbnik na tą wyprawę, ponieważ nie dość, że dano mi dozymetr osobisty, który zresztą nie wykazał żadnej dawki w tych granicach, jakie on mierzy, czyli jest to praktycznie zero. to na dodatek ja osobiście zostałem przed wyjazdem zmierzony, czy moje ciało promieniuje, a promieniuje naturalnie, ale żeby przekonać się, jak bardzo naturalnie promieniuje, i po przyjeździe z Czarnobyla też poszedłem takie badanie, żeby się przekonać, czy jest we mnie coś więcej. Okazało się, że nie ma.
No, to bardzo ciekawe informacje. Nie wiem, czy nasi słuchacze w to wierzą, tak jak 25 lat temu byliśmy z opóźnieniem poinformowani o awarii, o katastrofie, a później przeżywaliśmy różnego typu stresy, a także docierały do nas różne informacje, a to z BBC, a to z innych środków przekazu zachodnich. Na przykład BBC podało informację, że tysiące trupów leżą w rowach w okolicach elektrowni jądrowej w Czarnobylu. To był taki przykład informacji nieprawdziwej. Państwo także piszą do nas: w tamtym okresie nie jadłem jarzyn z mojego ogródka, bo rodziły cez bulki i stratki fasoli i jod kiewki. To takie połączenie nas pierwiastków promieniotwórczych z warzywami. To jest jedna opinia. Miałem wtedy 9 lat, byłem na pochodzie 1 maja w Sandomierzu. Po uroczystościach rodzice zaprowadzili mnie do ośrodka zdrowia i kazali wypić coś brązowego w kieliszku. Nie było to dobre, napisał nasz kolejny słuchacz. Wtedy mówiło się, że to jest polska Coca-Cola. Taki był dowcip. Pamiętam obrzydliwy smak płynu Lugola i strach przed tym, że nie pojedziemy z bratem na pierwsze kolonie na Mazury, napisał pan Wojtek z Warszawy. Płyn Lugola podany pod wpływem paniki medialnej, a teraz chora tarczyca mojej córki. To kolejny wpis. 71-151. Wspominamy wydarzenie sprzed 25 lat oraz wyprawy 2011, wyprawę naukową polskich studentów. Zachęcam także Państwa do udziału w naszym konkursie. W pobliżu jakiego miasta leży elektrownia jądrowa w Czarnobylu? 72-150-71-151. Państwo wspominają wydarzenie sprzed 25 lat, czyli czas, kiedy dowiedzieliśmy się o wybuchu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. No tak, w czasie tego wydarzenia byłem w wojsku, leżałem 72 godziny w okopie, napisał pan Roman. Przebywałam na szkoleniu na Roztoczu, las cudnie pachniał, słoneczne dni. Uwierzyłam, gdy zobaczyłam popłoch po powrocie do Kozienic, napisała pani Leokadia. Proszę państwa, widzę, że w państwa wpisach jednak bohaterem jest płyn Lugola, który rzeczywiście wrył się w pamięć zajście 18 milionów Polaków, bo tylu naszych rodaków pobrało ów płyn. To w skali międzynarodowej uznane zostało za jedno z ważnych wydarzeń profilaktycznych tamtego czasu. Niektórzy spierają się, czy słusznie podano, czy nie. W każdym razie na pewno nikomu ten płyn nie zaszkodził. My tutaj w studiu podczas piosenki dyskutowaliśmy o zdrowotnych, medycznych aspektach tej awarii, ale nie o tym mamy dziś rozmawiać w tej audycji, bo dziś mówimy o naukowej wyprawie po to, żeby zbadać, zobaczyć, zrozumieć. Tak? Po to panowie pojechali, bo to już kolejne pokolenie, tym razem młodych badaczy, którzy chcą zebrać kolejne dane, których wciąż nie jest dużo. Czy tak mam to rozumieć?
Tak, pan tematyka Czarnobyla.
Arkadiusz Trawiński.
Tematyka Czarnobyla nadal jest interesująca i to zachęciło młodych studentów, żeby wziąć udział w ekspedycji naukowej.
Jakiego typu doświadczenia? Ile ich było? Ja już tu cytowałam jeden z przyrządów, który sami zbudowali studenci, czyli domowy odkurzacz stał się swego rodzaju papierkiem lakmusowym, mechanicznym dla badania powietrza. No właśnie.
Tak, przeprowadziliśmy badania powietrza za pomocą filtrów. Były też badania mchu. Były badania oparte na ankiecie. Były badania żywności. Były po prostu pomiary dawek promieniowania.
No właśnie, zacznijmy od tych dawek promieniowania. Zdziwienie czy nie?
Nie było wielkiego zdziwienia. Mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy. Poprzednie dane, którymi dysponowaliśmy, potwierdziły nasze przewidywania. Tutaj nie było zaskoczenia.
A odkurzacz właśnie, pył w powietrzu. Co tam
na
ciekawego może być?
Na wyniki z odkurzacza jeszcze musimy poczekać, ponieważ są to bardzo precyzyjne pomiary i będą one dokonywane tuż po wakacjach, kiedy laboratorium w Świerku udostępni nam materiały no, do
to
badań.
Się mierzy, to się mierzy.
No właśnie, czego możemy się w powietrzu spodziewać?
Znaczy tutaj, jeśli dobrze pamiętam, były dwa rodzaje filtrów i dwa rodzaje pomiarów. My w Świerku dostaliśmy filtry, z których aktywność oszacowujemy. Znając wydajność odkurzacza, wiemy, ile powietrza było przepompowane przez te kilka godzin, jakie mieliśmy do dyspozycji w strefie i zresztą poza strefą też, bo pomiary nie ograniczały się do samej strefy wokół Czarnobyla. No, żeby mieć te wyniki ciekawe, właściwie należałoby je z czymś porównać, więc były, z tego co pamiętam, pomierzone również miejsca takie jak Kijów, Słowotycz, w którym mieszkaliśmy, tudzież Warszawa, zdaje się nawet. Natomiast my mierzymy tą aktywność, czyli można później szacować, ile pyłu lata w powietrzu promieniotwórczego, a koleżanka Ania dodatkowo jeszcze mierzy zawartość, jak to się nazywa, węglowodory aromatyczne bodajże, ale to już to nie moja działka, to chemicy.
No właśnie, bo my powtarzamy takie informacje, że w okolicach Czarnobyla jest cała tablica Mendelejewa, tak? To są przesadzone stwierdzenia?
Nie, nie. Cała tablica Mendelejewa jest w całej przyrodzie.
Wszędzie, tak.
Tak. Mhm. Tylko, że może nie cała tablica izotopów, bo no niektóre izotopy występują w przyrodzie, a niektóre nie, bo mają tak krótki czas powietrznego zaniku, że nawet jak się pojawiają, to od razu znikają. Natomiast no nie dość, że ta cała tablica Mendelejewa występuje w przyrodzie, to jeszcze przenika przez nasze organizmy. Wdychamy powietrze z różnymi pierwiastkami, pijemy wodę, tak jak koledzy tutaj teraz, z różnymi minerałami, czy jemy kanapkę, w której też może się znaleźć, nie wiem, ziarenko piasku. To wszystko wnika do naszego organizmu, a później je opuszcza, więc to jest naturalny cykl. Natomiast to, czy to coś jest promieniotwórcze, to jest zupełnie inna sprawa. A to, czy nam zaszkodzi, to jeszcze inna sprawa.
No tak, to już jest sprawa medyków i długich lat badań. No właśnie, czyli najniebezpieczniejszy w tej chwili jest CES, bo jest go najwięcej, wszędzie.
Tak. Oj, jego jest tak dużo, że ja miałem akurat przyrząd do mierzenia właśnie nie tyle dawki, czy mocy dawki promieniowania, co mierzenia właściwie, co tam promieniuje. I okazuje się, że tam jest tyle tego CES-u, że właściwie nic innego mój przyrząd nie był w stanie zobaczyć.
Czyli CES przykrył wszystko, tak?
Powiedzmy tak. Znaczy, nie jestem zdziwiony, bo to jest właśnie ten średniożyciowy izotop, który właśnie do tej pory dotrwał i najbardziej w tej chwili promieniuje.
Badaliście także mech. Dlaczego właśnie mech?
Mech jest mszakiem, to powoduje, że nie ma dobrze rozwiniętego systemu korzennego i całą wilgoć, jaką pobiera, to jest albo z warstwy przy powierzchni gleby, albo z powietrza. Dzięki temu pobiera on obecną wodę, która krąży w przyrodzie, a w momencie odparowania tej wody z mchu, wewnątrz mchu zostają substancje radioaktywne, które możemy później zmierzyć.
Czyli proste urządzenie, tak. Prostsze niż odkurzacz, który zamieniliście, tak?
Naturalna gąbka.
Mhm. Ankieta społecznościowa. Dlaczego wymyśliliście taką ankietę, żeby przepytywać, rozumiem, pracowników i okolicznych mieszkańców? Tak. Jakie pytania?
Pytania były podstawowe. Co to jest izotop? Co jest źródłem energii jądrowej w elektrowniach jądrowych? Co wydobywa się z kominów blisko elektrowni jądrowej? To jest moje ulubione pytanie.
Dlaczego?
Bo odpowiedź jest bardzo prosta, para wodna, aha, a jest często zaskakująca dla osób, które mają do wypełnienia ankietę. Ta ankieta była przeprowadzona wśród mieszkańców miasta Sławutycz, obecnych pracowników elektrowni jądrowych oraz dla porównania zostanie przeprowadzona w Warszawie.
No ciekawa jestem, jakie będą wyniki. Rozumiem, że ta ankieta ma przynieść zdziwienie, tak? Czy jesteśmy lepiej przygotowani, lepiej poinformowani niż 25 lat temu, bo nawet strażacy, którzy zostali wezwani do awarii, nie wiedzieli, co to jest grafit, a to był ten materiał, który doprowadził do, mówiąc skrótowo później, do tego chemicznego pożaru. Czy myślicie, że mieszkańcy Sławutycz, mieszkańcy okolic wiedzą w tym momencie więcej niż 25 lat temu? Panie Krzysztofie.
Tak. Na początku chciałem powiedzieć, że takie informacje, że strażacy, którzy tam przyjechali na miejsce, nie wiedzieli, z czym będą mieli do czynienia, to nie jest prawda, dlatego, bo jako pierwsi przyjechali tam na miejsce strażacy z jednostki Straży Pożarnej przy elektrowni. To była jednostka przeszkolona do gaszenia obiektów jądrowych. Więc nie można powiedzieć, że oni tam w ogóle nie wiedzieli, co będzie. Natomiast prawdą jest, że nikt się nie spodziewał, że awaria będzie miała taką skalę. Na przykład nasz przewodnik, który jest chyba jedną do tej pory żyjącą osobą, która wtedy była i pracowała w elektrowni w czasie wybuchu, powiedział, że on też na początku zupełnie się nie przeraził, tylko... No,
ale to z powodu niewiedzy, czy pewności, że wszystko jest pod kontrolą?
Nie, właściwie trudno powiedzieć, dlaczego tak było, ale no, nikt się nie spodziewał, że tam dojdzie do ogromnej awarii. Po prostu kiedy nasz przewodnik tam pracował przy turbinie i usłyszał ten huk, to pomyślał, że no, że to jest po prostu element działania elektrowni, czy tam na przykład para musi zejść z reaktora, czy coś takiego. I praktycznie w ogóle się tym nie przejął, wrócił do swojej pracy. Po prostu jakby zachowanie tego reaktora w momencie awarii, myślę, że zaskoczyło też samych operatorów. Po prostu operatorzy niewystarczająco dużo wiedzieli o tym, jak to urządzenie może się zachować.
Trwał eksperyment. Państwo wielokrotnie o tym słyszeli, także w programach radiowej Jedynki. Eksperyment, który miał odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących zachowań poszczególnych elementów różnych urządzeń reaktora i elektrowni. Ale jestem ciekawa tego porównania między wiedzą mieszkańców okolic Czarnobyla a Warszawy, a ciekawa jestem, na czyją korzyść. Pozostaje je też pytaniem, czy ta nasza wiedza jest oparta na stereotypach, czy na sprawdzonych wiadomościach, ale to też jest do przebadania, tak mi się wydaje, może kiedyś. A jak to wyszło z tą żywnością, bo no, niewiele tam tego teraz jest, prawda? Chodzi pewnie o jakieś owoce leśne.
No właśnie, to był projekt Koła Chemików. Ogólnie takie podstawowe pytanie, na które chcieliśmy odpowiedzieć, to jest, czy działalność rolnicza na tych terenach jest niebezpieczna? W sensie, czy jeżeli się wyhoduje jakieś rośliny i potem się je zje, to czy to będzie niebezpieczne dla zdrowia? I żeby to stwierdzić, no to nie mogliśmy sobie pozwolić na przykład na obsianie pola żytem.
No, czasu by nie starczyło.
No właśnie, jednak mieliśmy dość ograniczony czas, także zamiast tego zebraliśmy różną żywność, powiedzmy tak dziką rosnącą, na przykład to były owoce morwy, poziomki, orzechy. I oprócz tego we współpracy z kołem fizyków pobraliśmy próbki ziemi w pobliżu tych roślin. I mamy nadzieję odpowiedzieć na pytanie, czy izotopy promieniotwórcze się akumulują w tych wybranych przez nas, powiedzmy, produktach żywnościowych, czy wręcz przeciwnie.
Proszę Państwa, dziś wspominamy wydarzenie sprzed 25 lat, awarię w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Po 25 latach kolejną próbę zrozumienia, co w tej chwili w związku z tym się dzieje. Państwo także do nas piszą. Pan Krzysztof z Radomia: pamiętam, jak mama zaprowadziła mnie do punktu szczepień i musiałem wypić płyn Lugola, czyli płyn Lugola jest nadal bohaterem Państwa wpisów. Pan Zbysław napisał, że żona była naukowcem i uznała, że przesadzam, i wyszła z córką na balkon. Nie wiem, po co wspominać, co było 25 lat temu, to chore. Było, minęło, prawdy całej i tak się nie dowiecie, to ściema. Wszystko po prostu nie ma sensu, napisał kolejny nasz słuchacz, a nasi goście w studiu są jednak odmiennego zdania. Trzeba pamiętać i trzeba badać. Dziękujemy za te wpisy. Proszę o następne pod 71-151. Trwa także nasz konkurs. W pobliżu jakiego miasta leży elektrownia jądrowa w Czarnobylu? 72-151. 71-151. Pani Janina Złowicza napisała: byłam w trzecim miesiącu ciąży. No, ciekawi jesteśmy, czy wszystko się potem dobrze ułożyło. My tutaj powiedzieliśmy o dwóch rzeczach, podaliśmy dwie informacje, które mogą wydawać się sprzeczne. Panowie na początku naszego spotkania mówili o tym, że ten poziom promieniowania jest stosunkowo niski w miejscu, gdzie 25 lat temu pracownicy zostali napromieniowani dawką w ciągu kilku minut wielokrotnie przekraczającą dawki wyobrażalne, a urządzenia dozymetryczne były po prostu poza skalą. Mówili o tym wszyscy panowie, natomiast pan inżynier Łukasz Adamski powiedział, że tego cezu było tyle, że ho-ho i ten poziom był dość spory. No to jak to jest? Powoli dochodzimy do prawdy, że jednak jest tam nadal bardzo niebezpiecznie.
Nie, prawda jest taka, że przyrządy, które potrafią wykryć promieniowanie, są niezwykle czułe. To o tym świadczyć może chociażby fakt, że po awarii ostatniej, tej głośnej w Fukushimie, do Polski również doleciały pewne ilości izotopów promieniotwórczych, które no, wiemy, że stamtąd pochodzą. Natomiast tego nie wykrywały przenośne dozymetry, tego nie wykrywały nawet w większości dużo bardziej czułe przyrządy typu detektory scintylacyjne. Jedynie filtrowanie dużych ilości powietrza pozwalało później na tych filtrach sprawdzić, że rzeczywiście coś tam było. I akurat ponieważ promieniowanie jest bardzo łatwe do wykrycia i te przyrządy są proste w budowie, wykrywają naprawdę takie ilości promieniowania, które człowiekowi nie szkodzą. To zresztą się wykorzystuje czy w medycynie, czy w przemyśle, czy w badaniach naukowych. Natomiast przy takich ilościach, które jeszcze człowiekowi nie szkodzą, ale takie, jakie były właśnie tam w Czarnobylu i okolicach, te przyrządy były za bardzo czułe po prostu. W szczególności ten mój, no te dozymetry trochę inne skale były przeznaczone. Zresztą to jest tak, że to nie jest jakieś bardzo jednolite skażenie. W miejscu, gdzie zbierze się trochę wody z tym cezem, licznik może wskazywać 10 razy więcej niż metr dalej. I takie plamy właśnie tych substancji promieniotwórczych w miejscu, w którym mierzyliśmy, w mieście Prypeć właśnie, które odwiedziliśmy, te się trafiały właśnie co kroku. Natomiast w innych miejscach strefy no, z rzadka, a wręcz teraz według oficjalnych badań, bo tym oczywiście się zajmują cały czas naukowcy, którzy tam są, właściwie 40% strefy 30-kilometrowej, tej największej, która była wytyczona, w tej chwili jest właściwie już czysta.
No, zamieszkali tam, wrócili do swoich domostw ludzie, którzy... No sama tak. Widziałam, wielokrotnie się wypowiadali, ale no oni są poza tą wiedzą. Wysiedlono bardzo sporą populację. Ludzie jednak chcą wracać. No to chyba się dzieje tak troszkę poza kontrolą. Spotykali panowie tych mieszkańców?
Ja osobiście nie. Nie wiem, jak koledzy ci, zwłaszcza, którzy robili te badania z ankietami.
Społecznościowe, tak.
Na pewno dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy, że na przykład woda w samym mieście Czarnobyl, gdzie pracuje stacja kontroli strefy i tam mieszka chyba około 120 osób, woda ta wodociągowa jest jak najbardziej czysta, a to dlatego, że ona jest pompowana z tych warstw wodonośnych, gdzie to skażenie nie dotarło.
Aha, bo panowie też badali grunt na głębokości 20-40 centymetrów. Skąd taki wybór? Nie 15, nie 30?
To są standardowe tutaj procedury pomiaru na takich głębokościach i zastosowaliśmy się do znanej procedury, która jest na przykład w świerku stosowana też.
No i czekamy oczywiście na te wyniki. Mam nadzieję, że panowie się nimi pochwalą, czy rzeczywiście no, zdumieją świat naukowy. Natomiast wydaje mi się, że ważne jest także i to, by powiedzieć, że w tym miejscu powstał właśnie wielki rezerwat przyrodniczy. Powróciły gatunki, na przykład koń przewalskiego, czy niedźwiedź brunatny, które już wiele, wiele lat temu zniknęły z tamtego ekosystemu. Czy to jest też konsekwencja tego, że brakuje ludzi, brakuje drapieżników? Ten ekosystem został zachwiany i można obserwować no, totalny chaos
jak
chyba.
Najbardziej jest to konsekwencja tego braku ingerencji człowieka, natomiast drapieżniki są, bo jak na przykład rozmnożyły się myszy, bo miały pod dostatkiem jedzenia, które zostało na polach w postaci nieskoszonego zboża, to zaraz pojawiły się, no, po pierwsze populacje dzikich kotów, które też tam zostały, się rozrosły, ale pojawiły się inne drapieżniki, które po prostu zwęszyły łatwy posiłek. I w rezultacie po tych 25 latach jest to już całkowicie właściwie bliski już na temu pierwotnemu stanowi ekosystem działający bardzo dobrze, prawdę mówiąc. Aczkolwiek to z kolei informacja z laboratoriów, które odwiedziliśmy. Zresztą tam w Czarnobylu są bardzo dobrze wyposażone laboratoria, które mierzą to wszystko na miejscu. Niektóre z tych zwierząt, które oni badają, a muszą je badać żywe, ponieważ są to zwierzęta pod ochroną, chodzą, żyją normalnie, natomiast z punktu widzenia ochrony radiologicznej właściwie powinny zostać uznane za źródła promieniotwórcze, tyle w sobie zawierają promieniotwórczych substancji. I to rzeczywiście jest wynik, który może jest zaskakujący do naukowców.
Że organizm potrafi się przystosować.
Że tak? Właściwie nie zwraca uwagi na to promieniowanie. Aha. Być może jest to kwestia przystosowania, być może tego, że przeceniamy te właśnie właściwości promieniowania. Ale z drugiej strony te organizmy, które tam są, no, mogły się przystosować przez te 25 lat, natomiast to nie jest kwestia takiej szybkiej ewolucji, to też nie jest kwestia mutacji jakichś i tak dalej. Tak przyroda zawsze działała.
A ile jest w tym prawdy, że tam wszystko jest większe? Rośliny są większe, zwierzęta są większe, jeżeli to można ocenić.
Widzieliśmy ogromne sumy w kanale, który doprowadza wodę do elektrowni w Czarnobylu, to z tego powodu, że właśnie w tym zbiorniku nie ma żadnych drapieżników, które by im zagroziły. Są regularnie dokarmione przez pracowników, a wodę mają cały rok ciepłą, bo tam jeszcze chłodzenie jest potrzebne i tak dalej, więc to był jedyny taki ewenement, jakiego się pewnie uczestnicy ekspedycji nie spodziewali. Natomiast większych rzeczy nie ma. Są natomiast właśnie te gatunki, które oczywiście powróciły tam z innych miejsc, gdzie już...
Także rysie.
Niedźwiedzie, wiele różnych rzeczy. Znaczy, to jest raptem kilkanaście sztuk niedźwiedzi w całym tym rejonie i na terenie Ukrainy i Białorusi, ale to już coś.
A czy widzieli panowie zwierzęta zmutowane, tak jak często się powtarza, dwugłowe, nie wiem, kilkunożne? Czy o takie przypadki pytaliście może pracujących w laboratoriach badających, no bo to jest bardzo takie obrazowe i wydaje się prawdziwe.
Owszem, takie informacje dostaliśmy, że pewne zmiany, tylko jak podkreślano, nie zmiany genetyczne i nie dziedziczne, tylko zmiany morfologiczne, czyli w budowie organizmów zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych, pojawiały się w pierwszym, drugim roku po katastrofie, w tych miejscach, gdzie naprawdę dużo było promieniowania, dużo tych substancji promieniotwórczych wniknęło w te drzewa, w te rośliny. Natomiast te zmiany już w drugim pokoleniu zaniknęły. To nie jest tak, że jakieś zmutowane właśnie zwierzęta gdzieś tam się rozmnażają i coraz to nowsze dziwolągi powstają. Nie, tego nie ma.
Proszę Państwa, za chwilę rozstrzygniemy nasz konkurs SMS-owy i wciąż czekamy na Państwa wpisy pod numerem 71151. Wpisy przypominające Państwa historię sprzed 25 lat z momentu, kiedy doszło do awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 71-151.
Polskie Radio.
Jest z nami w radiowej jedynce pan Marcin ze Stalowej Woli. Witam serdecznie w Wieczorze z Jedynką, panie Marcinie.
Witam bardzo.
Panie Marcinie, prosiłam państwa o odpowiedź na pytanie, w pobliżu jakiego miasta leży elektrownia jądrowa w Czarnobylu? Jak brzmi odpowiedź?
Odpowiedź brzmi Prypeć. Jest to miasto Prypeć.
Tak, jest to miasto Prypeć, które leży bliżej niż miasto Czarnobyl. To jest odsunięte od samej elektrowni około 30 kilometrów. Prypeć mniej więcej połowę tej odległości. Bardzo dobra odpowiedź dla pana. Nasza nagroda, torba plażowa z gadżetami jedynki, oczywiście z logo programu pierwszego. Jak pan zapamiętał te wydarzenia sprzed 25 lat? Przez płyn Lugola, czy jednak nie?
Raczej przez płyn, to był bardzo dawny, wtedy miałem 5 lat, także... Ledwie pamiętam.
No tak. Panie Marcinie, bardzo gratuluję. Chciałabym także powiedzieć, że mamy książkę pani Lucidi Angeli Ilovan, Żniwo gniewu, i za chwilę podamy nazwisko osoby, do której ta książka trafi. Panie inżynierze, mówimy o wydarzeniu, które wciąż emocjonuje w wpisach naszych słuchaczy. 71-151 jest sporo takich informacji o raku tarczycy, o białaczkach. Właśnie z tym kojarzymy to wydarzenie.
Tak, może nie zawsze są to niesłuszne skojarzenia, ale jest tendencja do przesadnego zwalania wszystkiego na Czarnobyl. Natomiast chciałem powiedzieć takie słowo podsumowanie odnośnie tej naszej ekspedycji. Nie łudźmy się, że jest jakaś pionierska ekspedycja, która coś oczywiście zmierzyła takiego, co zadziwi naukę. Tak jak już wspominałem, i w Sławutyczu, i w Czarnobylu są świetnie wyposażone laboratoria, które cały czas monitorują sytuację w strefie. Natomiast uważam, że jest to rzeczywiście pewna dobra rzecz dla rozwoju nauki w Polsce, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy byli na tej wycieczce, być może w przyszłości zwiążą się bardziej z tą tematyką, albo nawet nawiążą współpracę z tymi laboratoriami, które tam są, w czym bardzo im kibicuję.
Panowie, tak będzie. Będziecie kontynuować, czy to tylko studencka przygoda?
Są pewne dalsze plany rozwoju współpracy głównie z laboratorium Sławutyczu, ale trzeba na efekty poczekać jeszcze trochę.
Ze swojej strony mogę powiedzieć, że niezależnie jak nasze losy się potoczą dalej, no bo wiadomo, w tym wieku jeszcze trudno układać jakieś takie super precyzyjne plany na przyszłość, no to myślę, że tę wyprawę będę pamiętać do końca życia, ponieważ ta strefa wokół elektrowni w Czarnobylu to jest naprawdę unikalne na skalę światową miejsce.
Panie inżynierze, jak pan sądzi, wyniki badań, czy zdumieją, prowadzą coś nowego?
Wyniki badań, które ja osobiście zrobiłem, mnie usatysfakcjonowały, bo swój plan wykonałem. I tak naprawdę, no też liczę, że tam właśnie młoda część naukowców wymyśli coś takiego, taki pomiar, który tam jeszcze nie był zrobiony właściwie w tej strefie. I rzeczywiście coś ciekawego z tego wyjdzie. Natomiast trzeba naprawdę znaleźć sobie taką działkę, bo tak naprawdę oczywiście dużo już tam jest pomierzone. To nie jest jakaś wielka tajemnica. Dużo już wiemy. Będziemy wiedzieć jeszcze więcej. No ale czas pokaże, jak to będzie dokładnie.
Czas pokaże, proszę państwa, jak to będzie dokładnie. Państwo wspominają ten okres sprzed 25 lat. Pan Andrzej z Sieradza napisał: w tamtych czasach byłem nauczycielem w szkole podstawowej w Słomkowie Mokrym. Dzięki szwagrowi, który był profesorem farmacji, zdobyłem płyn Lugola i roznosiłem go uczniom w zastępstwie władz powiatowych, oświatowych. No a kto ważniejszy, to szedł na pochód pierwszomajowy za ukrywanie faktu wybuchu. No, niektórym ludziom może należeć się kara śmierci. Napisał pan Andrzej Sieradza, to bardzo ostra opinia. Proszę państwa, sporo jest emocji w państwa wspomnieniach. Myślę, że jedno z nich jest takie bardzo ludzkie. Moja córka powiedziała wtedy: tak, życie toczy się normalnie, obok nas dzieją się różne katastrofy. To jest chyba nieuniknione, ale warto, żebyśmy coraz więcej o nich wiedzieli. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kosiński, Arkadiusz Trawiński z Uniwersytetu Warszawskiego i Łukasz Adamowski, Instytut Problemów Jądrowych, byli gośćmi audycji. Dorota Truszczak.